Eureka, czyli w stronę nauki.
Witam Państwa, Konrad Stanglewicz. Mówi się, że Hadamar poprzedza Auschwitz. Koncentrationslager Auschwitz był, jak wiadomo, największym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i ośrodkiem zagłady. Życie straciło tu ponad milion mężczyzn, kobiet i dzieci. Hadamar to miasto w Niemczech, w kraju związkowym Hesja. W latach 1935-1945 w tutejszym szpitalu psychiatrycznym zagazowano, powołując się na litość i obowiązek niesienia pomocy, około 11 tysięcy niepełnosprawnych umysłowo Niemców. W ten sposób, przy pomocy niemieckich uczonych i lekarzy, postawiono pierwszy krok na drodze ku masowej przemysłowej zagładzie i Holokaustowi. O nauce, zaprzęgniętej w machinę zabijania, będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi profesor Hubert Orłowski, germanista, badacz niemieckiej kultury i cywilizacji.
Czystka higieniczna, poprzedzona wiedzą, tą eugeniką tak zwaną, uczoną, nawet akademicką, poprzedzała, jak gdyby przygotowywała grunt dla Endlösung, dla ostatecznego rozwiązania, w tym i oczywiście ludności słowiańskiej i tak dalej.
Oraz dr Ingo Luz, historyk Holokaustu z Instytutu Historii Współczesnej w Berlinie.
Trzeba zapytać albo badać, gdzie są korzenia, gdzie są same początki Holokaustu. I odpowiedzi są różne. Na przykład w związku z tą słynną debatą Goldhagena, to oczywiście same korzenia Holokaustu leżały według niego w specyficznym charakterze Niemców.
Zapraszam w podróż w stronę nauki. Konrad Stanglewicz.
Eureka, Eureka, czyli w stronę nauki.
Mówi profesor Hubert Orłowski, germanista, badacz niemieckiej kultury i cywilizacji.
Teza, którą ja podtrzymuję, która się pojawia u wielu badaczy, nie tylko niemieckich, że Hadamar poprzedza Auschwitz. Hadamar to jest ikoniczna nieledwie nazwa jednego z największych zakładów psychiatrycznych. Dziś też współcześnie działa w północnej Hesji i tam właśnie zwożono własnych obywateli i tysiącami uśmiercono. Więc czystka higieniczna, poprzedzona wiedzą, tą eugeniką tak zwaną, uczoną, nawet akademicką, poprzedzała, jak gdyby przygotowywała grunt dla Endlösung, dla ostatecznego rozwiązania, w tym i oczywiście ludności słowiańskiej i tak dalej. Bo z jednej strony trzeba było pomniejszyć rasy niegodne, a z drugiej strony należało oczyścić własną rasę. Myślę, że w odróżnieniu na przykład do skandynawskiej eugeniki, bo ona i tam była, zwłaszcza w Szwecji, sterylizacja ludzi, kobiet, mężczyzn uznanych za niepełnowartościowych, prawda? Lebensunwertes Leben, kuriozalne sformułowanie w języku niemieckim. Leben jako życie, a lebensunwertes Leben, czyli życie niegodne życia, czyli jest życie lepsze i gorsze, prawda? Ale aksjomatem, takim założeniem było dziedziczenie, pełne dziedziczenie wszystkich cech negatywnych. No bo jeżeli się przyjmuje, że człowiek jest przede wszystkim tym, co otrzymuje w tak zwanym posagu genetycznym, to pewnie, że otrzymuje co nieco, prawda? Więc jeśli otrzymuje w ramach rasy aryjskiej to, tamto, owo, no to może w ramach jednej rasy otrzymywać coś gorszego. Jeżeli, za przeproszeniem, współidiociała matka albo ojciec alkoholik przekazuje, no to trzeba wysterylizować. Ale nie miało to aż takich wymiarów w Szwecji, chociaż było też groźne. Dlaczego w Niemczech miało takie rozmiary? Zostawię może na boku na razie ideologię, prawda? Bo ideologia, darwinizm społeczny i antropologia rasowa są istotne, ale zostawię na boku. A przejdę do rzeczy, mianowicie to była pierwsza wojna światowa. W czasie pierwszej wojny światowej naukowcy niemieccy, uczeni niemieccy, ci od eugeniki, ale przede wszystkim lekarze, świat lekarzy pracujący w klinikach zamkniętych, psychiatrycznych, stwierdzili, że skoro wspaniały naród niemiecki walczy na wszystkich frontach i jest skazany na to, że musi z siebie dać bardzo dużo, to dlaczego karmić niepełnowartościowych, niegodnych życia istot ludzkich? Są znakomite, w cudzysłowie oczywiście, prace, które obliczają, ile dałoby się Reichsmark, czyli marek, zaoszczędzić, gdyby zmniejszyć tam, nie pamiętam w tej chwili, tam z 1000 kalorii do 800, do 700. Myślę, że pokłosiem tego było to wszystko, co miało miejsce w Auschwitz, w Treblince i tak dalej, że dawano tylko takie no na przeżycie, chyba że ganiano ludzi do pracy. I są to obliczenia absolutne, że tyle i tyle milionów marek traci wspaniałe państwo, niemieckie społeczeństwo, wydając je na ludzi, którzy nie są godni żyć. Ponieważ pierwsze lata po wojnie w Republice Weimarskiej no nie powodziło się Niemcom najlepiej, wielka inflacja i tak dalej, czyli to myślenie racjonalne, powtarzam, racjonalne w pewnym paradygmacie znajdowało następców i tak się mieszały jak gdyby refleksje tego, co Zygmunt Bauman nazwał inżynierią techniczną. Człowiekiem, społeczeństwem trzeba się tak zajmować, jak się inżynieria zajmuje zespołami. I to jest zatrważające, bo tu pojawia się oczywiście pytanie, czy tylko społeczeństwo niemieckie byłoby zdolne do czegoś takiego, czy ten główny paradygmat modernizacji, bo tam się kryje paradygmat modernizacji, ciągle ku czemuś lepszemu. A wszystko, co technologicznie jest lepsze, niekoniecznie musi być od strony czysto ludzkiej, egzystencjalnej lepsze. I zaczęto się przyglądać nie tylko ludziom dorosłym, starszym, u których już widać wyraźnie, że będą przez całe życie spędzać w zakładach zamkniętych, ale również noworodkom. I tu jest ogromny grzech pediatrii niemieckiej. Wiele nazwisk wybitnych pediatrów, którzy po wojnie działali, głównie w Republice Federalnej Niemiec, dzisiaj wyciąga im się, chociaż już nie żyją, ale to za życia też miało miejsce, że wypisywali właściwie wyroki śmierci. Wyroki śmierci w tym sensie, że stwierdzali, że jest ein lebensunwertes Leben, prawda? Że nie rokuje żadnej nadziei, że będzie taki. I wtedy przewożono je do kilku takich wybranych zakładów, bo najpierw przecież ta nazwijmy to eutanazja, to jest fałszywa nazwa eutanazja.
Eutanazja to jest dobra śmierć.
To jest dobra śmierć, a tak mi się wydaje, że w powszechnym rozumieniu to znaczy jest dobrowolna, prawda? Świadomie podjęta decyzja, że nie chcę żyć. A tam działy się rzeczy niesamowite. Przyjeżdżały rodziny, ja mówię o okresie 1933-1939, czyli do wybuchu II wojny światowej, przyjeżdżały rodziny, które odwiedzały tych swoich krewnych, siostry, dzieci, mamy i tak dalej, i tych ludzi już nie było. Tylko informacja, że zmarła na chorobę serca czy na coś takiego, a je wywożono.
Ale chce pan powiedzieć, że skrywano prawdziwą przyczynę śmierci przed rodziną?
Przed większością rodzin tak. Bo jednak wrażenie było ogromne. Przecież biskup Galen, o którym różnie można mówić, ale właśnie tu się przeciwstawił, bo jeździły takie wozy z niektórych mniejszych zakładów psychiatrycznych do tych większych, Hadamar na przykład, tu jak wspomniałem, ale jeszcze, ja chyba jeszcze jest na południu w Bawarii, był Grafenegg i w czasie podróży uśmiercano spalinami, prawda? To, co potem znakomicie funkcjonowało również w generalnym gubernatorstwie, prawda, w obozach, o których mówiliśmy. Więc jak gdyby była to takie proseminarium, brzydko to brzmi, co powiedziałem, ale to było przygotowanie do perfekcyjnego zabijania, ale jednak to skrywano. Część społeczeństwa wiedziała, ale wszyscy bali się słowem chociażby odezwać. Więc to wszystko miało miejsce i było przygotowanie. Nie wiem, czy państwo się zetknęli z takim skrótem T-34. To jest ten skrót Tiergarten 34, bo tam była ta centrala, w której podejmowano te decyzje i przed społeczeństwem niemieckim przynajmniej nie chwalono się tym na zewnątrz. To znaczy pewne elity niemieckie, lekarze, No i teoretycy, że tak powiem, którzy tworzyli to, byli zorientowani. Społeczeństwo, sądzę, to, które mieszkało przy trasie albo wokół tego, albo których członkowie rodzin, najbliżsi ginęli, musieli się domyślać. I do końca chyba nie wiadomo ilu, bo to byli obywatele III Rzeszy. Prawda? To trzeba uprzytomnić. Mówi się, że około 500 000 łącznie, potem jeszcze w tych pierwszych latach wojny zginęło.
Ale skoro twierdzi pan, że przynajmniej w części społeczeństwa to nie wywoływało entuzjazmu, wręcz przeciwnie, strach, oburzenie, to znaczy, że inicjatorzy akcji, ci, którzy przeprowadzali tę akcję, którzy bazę teoretyczną budowali, mieli świadomość jakiejś złej sytuacji moralnej.
Ja odpowiem pytaniem na pytanie. Być może w tym będzie zawarta odpowiedź, bo jest to na zasadzie głośnego myślenia. W tym mieście, w Poznaniu, Heinrich Himmler spotkał się z wyższymi oficerami SS, Gestapo i miał to słynne przemówienie, w którym powiedział, i ono nie było medialnie kolportowane, ja wiem, że jest rzeczą okropną, nie powiedział mordować, tylko likwidować, widzieć stosy trupów, a mimo to zostać uczciwym człowiekiem. To znaczy, że zdawał sobie sprawę, że jednak to mordowanie, które przecież miało miejsce na wschodzie, były nie tylko obozy zagłady, ale były te w Galicji Wschodniej, zwłaszcza w tych wszystkich byłych polskich kresowych miastach po wkroczeniu Wehrmachtu, były jednostki specjalne, które wyganiały z tych w połowie polsko-żydowskich miasteczek tysiące, dziesiątki tysięcy Żydów polskich, ukraińskich, pędzili, rozstrzeliwali i kładli tam w tych długich mogiłach na 30 metrów. To jest zupełnie inny rozdział tego mordowania. Więc wobec tego, jeśli nawet sam Himmler jak gdyby ich podbudowywał, to znaczy, że jakaś refleksja musiała być.
Czy więc u podłoża tego leżał ten z pierwszej wojny wywodzący się ten zimny pragmatyzm, że wprawdzie to jest trudne i moralnie może obciążające, ale to trzeba zrobić, bo tak się państwu Rzeszy Niemieckiej opłaca.
Ale uważam, że to nie wystarczy do wytłumaczenia. Uważam, że trzeba tu sięgnąć jednak do higieny rasowej i do antropologii rasistowskiej, która dzieli ludzkość wedle pewnych kategorii. Są w tej chwili opracowania na ten temat. Kiedy Niemcy doszli do władzy, to wprowadzili ileś najrozmaitszych klasyfikacji.
Oczywiście naukowo opracowanych.
Ależ oczywiście, że tak, jak najbardziej naukowo opracowanych. I każdy gdzieś do czegoś należał. W sensie biurokratycznym, a biurokracja ma w Niemczech tradycje pruskie, prawda? Jeden z autorów powiada, że modernizacja jest jedna w Europie, ale jest ważne, od jakich procesów się zaczyna. To może być parlamentaryzacja, czyli odchodzenie od króla, przekazywanie do Izby Deputowanych. Patrz, Wyspy Brytyjskie, prawda? Królowa, król był, ale w sumie parlament działał. To jest jeden z najważniejszych elementów modernizacji społeczeństwa. Może być industrializacja i może być biurokracja. I powiada, że jest ważne, co było na początku. W przypadku państwa pruskiego, które było jednak w centrum, tworzyło Rzeszę Wilhelmińską, biurokratyzacja była ogromnie istotnym procesem. I wobec tego te wszystkie klasyfikacje ludzi znalazły ogromnie dużo zwolenników. Przecież tu, w kraju Warty, Warteland, gdzie działał Greiser, Gauleiter, kraju Warty, również podzielono Polaków, ludność polską. Oczywiście niektórych, zwłaszcza ci, którzy jeszcze za czasów Wilusia chodzili do szkół niemieckich i znali jako tako, niektórych próbowano Ein Deutschen. Ja nie mówię o Volksdeutsche, prawda, bo to jest jeszcze jedna inna kategoria. I potem dzielono Polaków na lepszych i gorszych. Skąd wzięło się to powiedzenie? Dziel i rządź. Jak podzielisz społeczeństwo, to zawsze uda się władzy czy przemocy jedną grupę bardziej przysposobić dla siebie, przeciwstawiając innej. I to przeprowadzono w sposób znakomity, z tym, że oczywiście za krótko to wszystko trwało, ale pragmatyzm, uważam, legł też u podstaw aż takiego zmasowanego działania przeciwko ludziom, których uznano za niepełnych ludzi, bo to tak trzeba powiedzieć. To nie są ludzie w pełni tego słowa rozumieniu.
Ale nie wystarczyło tylko działanie biurokratyczne oparte na tej zasadzie pragmatycznej. Oni jeszcze szukali naukowego uzasadnienia.
Tak, tak.
Chociaż można sobie wyobrazić, że bez tego dajmy sobie radę. Po co mi jeszcze ta teoretyczna nauka?
Wie pan, ale jak ja komuś coś zabiorę i potrafię udowodnić, że uczyniłem to z pobudek moralnych, to się lepiej czuję. Ja popełniłem przed laty taką ogromną monografię o stereotypie polnische Wirtschaft, o tym centralnym stereotypie. Nie wolno tego przekładać na polska gospodarka, tylko działanie nieskuteczne, niezorganizowane działanie nieskuteczne. I przytoczyłem tysiące przykładów, w jakich kontekstach to funkcjonuje, jako legitymizacja pewnego działania. I teraz dam odpowiedź nie wprost na pana pytanie. Po napadzie we wrześniu na Polskę w 1939 roku Hitler dwukrotnie wypowiadał się na temat przyczyn czy uzasadnienia moralnego napadu na Polskę. Oczywiście była ta ogólna też, że Polacy mordowali mniejszość niemiecką, że napadli pierwsi, ale moim zdaniem podstawowy paradygmat polegał na tym. Powiedział ten, w Gdańsku miał przemówienie, potem miał jedno z ostatnich w Reichstagu. Polski żołnierz walczył dzielnie. Oficerowie byli gorsi, natomiast zawiodła całkowicie państwowość polska. Polska nie miała racji dalej funkcjonować, ponieważ nie była w stanie tworzyć państwa.
Bo raczej nie potrafią się rządzić.
No coś w tym rodzaju. Jeden z jego tam bliskich współpracowników jechał z Warszawy do Krakowa, do Hansa Franka i powiedział, kto raz przejechał ileś kilometrów polskimi drogami, ten wie, że to państwo nie ma prawa istnieć. Rozumie pan? I lepiej się człowiek czuje, jak się napadnie, prawda? I okazuje się, że miało się racje moralne, bo oni się sobie nie radzili. To jest zresztą nie nowa rzecz, którą ten stereotyp...
Chcę powiedzieć, że nauka dostarczyła także racji moralnych? Eugenika.
No oczywiście, no bo skoro nie ma pożywienia dla całej ludzkości, to komu je należy dać? Teraz zadam panu brzydkie pytanie. No a lekarz dzisiaj z Narodowego Funduszu Zdrowia, który ma tyle i tyle środków i ma czy zoperować 70-latka, czy też 20-latka z tymi samymi schorzeniami. Chciałby pan być w jego skórze?
Chce pan powiedzieć, że politycy część odpowiedzialności zrzucili na tego lekarza?
To pan powiedział. Nie, ja zadaję pytanie w sprawie ekonomii, w racji moralnych, nikogo nie atakując, nikogo nie krytykując, tylko chcę pokazać to, co legło między innymi u podstaw tych rozważań lekarzy. Skoro nasz biedny żołnierz na froncie dostaje tyle i tyle kalorii, to ten, który nic dla wspaniałej ojczyzny nie czyni, dlaczego on ma żyć? Zadano by panu pytanie.
Panie profesorze, ale to niebezpiecznie brzmi.
To nie ja to mówię. Ja powtarzam jedynie albo cytuję niedosłownie ciągi racjonalizacyjne. Myślę, że w podobny sposób w Dachau przeprowadzono nie tylko na polskich więźniach eksperymenty, kiedy topiono w lodowatej wodzie, by stwierdzić, jak długo bohaterski lotnik niemiecki, który spadnie do wody, ratując się na spadochronie, może przeżyć, prawda? Przeprowadzono tego rodzaju badania, albo zaszczepiano tyfus zdrowym ludziom, by stwierdzić, ile potrzeba, żeby ktoś mógł, to znaczy eksperyment nie zna granic. I to jest to, o czym wielu u nas, nie tylko, myślę, teologów mówi, filozofów, ale również lekarzy. Ja nie chcę straszyć, tylko pokazuję modele myślenia, które legły u podstaw tej filozofii.
Ale
prawda?
Czy można z tego taką odpowiedź wysnuć, że naród niemiecki akurat los trafił? Natomiast każdy inny zachowałby się tak samo w podobnych warunkach?
Na pewno tak samo nie, bo jednak nie ma podstaw naukowych, żeby mówić o tak zwanym charakterze narodowym. Ale jednak tradycja tworzy pewne matryce myślenia, które są inne na przykład w społeczeństwie polskim, chociaż nie we wszystkich Polakach, prawda? W społeczeństwie francuskim, w społeczeństwach skandynawskich. Zgodzi się pan, że jeśli ja postawię jednego Szweda, jednego Niemca, jednego Polaka, to ich nie rozróżnimy. Natomiast jeśli puścimy do knajpy 10 Szwedów, 10 Polaków, 10 Niemców, a usiądziemy sobie w kąciku, tak, przy kawie czy przy piwie, to z dużym prawdopodobieństwem powiemy, tak się zachowuje przynajmniej iluś z nich. Są to pewne tradycje, które się tworzą. I to jest pośrednia odpowiedź, moim zdaniem, skromnym zdaniem, na pana pytanie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że inne społeczeństwa inaczej by to formułowały, z uwagi na to, że inne matryce się wytworzyły również w takich aksjomach kultury narodowej.
I co innego było motorem modernizacji?
No u nas niestety modernizacja była fatalna, ale tu już wkraczamy na bardzo niebezpieczne pola. Wie pan, przecież to wybitni polscy nasi historycy twierdzą, że rozwój społeczny, ustrojowy Polski był gdzieś do XVI wieku jako europejski, a potem zaczęła się, przepraszam, bryndza. Polski kolonializm, to był kolonializm kontynentalny. Kolonializm jest zawsze, moim zdaniem, brzydki, ale holenderski, brytyjski był jednak zamorski. Trzeba było się wysilić i popatrzeć na cały świat. A myśmy tylko szli na wschód.
Iśmy się zarazili jak tą Hiszpanką, tak?
Pan to powiedział.
Panie profesorze, ale czy my nie usprawiedliwiamy za bardzo naukowców? Wracamy do Niemiec. Eugeników niemieckich, psychiatrów niemieckich.
Ja nie usprawiedliwiam. Naukowiec jest po to, żeby starał się zrozumieć, dlaczego pewne procesy tak, a nie inaczej przebiegały. Ma prawo, ma obowiązek wartościowania, ale najpierw, zanim wyda osąd, musi postarać się zrozumieć, skąd się coś wzięło.
I musi eksperymentować. Doktor filozofii i doktor medycyny. Mengele z Auschwitz.
No oczywiście,
wspaniałe laboratorium. Nie musiał myszek używać.
Ja panu dorzucę jeszcze co innego. Przecież ta kadra licząca się w III Rzeszy, bo ciągle się mówi o Himmlerze, o Goebbelsie, o tych wszystkich innych, ale kadra średnia to byli młodzi ludzie, wykształceni, biurokraci, czy śmierci, zabijania itd., itd. Mówi się, dlaczego nastąpił taki błyskawiczny rozwój w Republice Federalnej w latach 50., 60. Tam byli ludzie, którzy byli menedżerami w wojsku, no bo pułkownik młody, który miał 28 lat, dowodził dywizją pancerną. No to musiał się na czymś znać. Nie tylko na strzelaniu, ale również jak ją dowodzić. No to jak został u Mannesmanna czy gdzieś szefem jakiegoś wydziału, to myślę, że korzystał z tej swojej rzutkości i tak dalej, i tak dalej. To brzmi w tej chwili strasznie, ale ta wojna doprowadziła do pewnych modernizacyjnych i tak dalej, prawda? No Speer, no to był znakomity menedżer. W jakim sensie szło to do przodu, była ta biurokratyczna modernizacja również, z której potem społeczeństwo prawem kaduka korzystało po wojnie.
Czy takie barbarzyństwo nie jest drugim dnem procesu cywilizacyjnego?
Ustosunkuję się do tego innym cytatem z tekstu Szmula, to jest taki również znany. Akcja eutanazji, oczywiście jest to sformułowanie niewłaściwe, akcja eutanazji jest wzorcowym przykładem na naukowe uzasadnienie, przygotowanie, przeprowadzenie i wykorzystanie narodowo-socjalistycznej polityki genocydu. O ile zagłada chorych psychicznie i duchowo upośledzonych odwoływała się do reguł higieny rasowej, rassenhygiene, to jest bardzo ważny termin, prawda? Co w konsekwencji prowadziło do tego, iż eugenicy, przedstawiciele higieny rasowej i psychiatrzy zajmujący się dziedziczeniem chorób, zaangażowani byli w sposób decydujący przy planowaniu oraz realizacji programu eutanazji, o tyle zagłada Żydów i Słowian przypadała dyscyplinie o nazwie antropologii rasowej. To są jakby dwie strony tego samego zjawiska. Wspólną cechą, i tu już zakończę, jest to jeszcze cytat, wspólną cechą tych silnie ze sobą splecionych nurtów narodowo-socjalistycznej polityki genocydu jest naukowość.
Masowa zagłada równa się nauka stosowana.
Nauka stosowana, można by to tak powiedzieć, tak, tak. Przynajmniej pewne pasmo nauki, tak bym powiedział. Bo pan w tej chwili uogólnił nazbyt niebezpiecznie. Nie cała nauka.
Nie cała nauka.
Tak, tak.
Środowiska takie właśnie jak psychiatrzy, jak genetycy czy eugenicy, rozliczyli się z własną tradycją naukową i z zaangażowaniem.
troszkę mi wstyd za inne środowiska, bo ja w mojej serii Poznańska Biblioteka Niemiecka właśnie penetruję takie nisze, czy czarne dziury, którymi się nie zajmują moi koledzy w ogromnych instytutach. Stąd powiedziałbym tak, może powinno przyjść młodsze, czy młode bardzo pokolenie, które ma inny dystans, w innej perspektywie to widzi. Jest szalenie trudno wyrwać się z pewnych już takich zastałych tradycji. Wielki Stanisław Jerzy Lec powiedział, że z dwóch półprawd nie złoży się prawdy. To znaczy łatwiej wypełnić tablicę, która nie jest jeszcze zabazgrana. Człowiek się szalenie przywiązuje. Zwłaszcza kiedy w młodości się czegoś nauczył, to kiedy ma 40, a zwłaszcza 50, 60 lat, nikt się tego nie pozbywa. Ja mówię coś teraz bardzo coś brzydkiego o akademickich środowiskach, ale młodość, starość to nie jest problem aktu urodzenia, tylko to jest problem mentalności i samokrytyki, autoironii.
Tamten czas, czas nazizmu, stwarzał wspaniałe warunki przynajmniej niektórym dyscyplinom nauki.
Tak, no, naukom inżynieryjnym na przykład też. Gazy bojowe i tak dalej, i tak dalej. Ma pan rację.
Tak.
Management, transport, komunikacja, koleje, autobany.
Ile Ameryka zawdzięcza niemieckiej myśli kosmicznej, rakietowej?
Ktoś kiedyś złośliwie powiedział, że Amerykanie powinni Hitlerowi wystawić pomnik, bo tylu im przygnało znakomitych umysłów.
Ile badań tam rozpoczętych w tamtym czasie, choćby w Auschwitz, ale przecież tych obozów było wielokrotnie.
Panu się marzy historia alternatywna. Ja uważam, że ona jest dydaktycznie bardzo ciekawa. Co by było, gdyby? Ale tu trzeba za Czechami powiedzieć, to se ne wraci.
Ile badań rozpoczętych w Auschwitz przez Mengele jest do dzisiaj kontynuowanych? Albo ile badań dziś rozwijanych nie byłoby możliwe, gdyby on nie zaczął?
Bardzo kłopotliwe pytania. Nie odpowiem, bo nie wiem. Ale nie wykluczam, że jest to możliwe. No wszędzie tam, gdzie się badania prowadzi na człowieku, prawda?
Eureka! Eureka. Czyli w stronę nauki.
Moim gościem jest dr Ingo Luz, historyk Holokaustu z Instytutu Historii Współczesnej w Berlinie.
Dzień dobry.
Historia Holokaustu jak daleko sięga w przeszłość?
Debata zaczęła się już po 1933 roku w emigracji. Nie tylko ze strony Żydów, ale w ogóle ze strony emigrantów.
Z Niemiec. Hitlerowskich.
Tak. I odpowiedzi są oczywiście same różne.
Bo chce pan powiedzieć, że Holokaust to nie tylko zbrodnie II wojny światowej?
Oczywiście wiemy dokładnie, kiedy miało miejsce Holokaust, ale trzeba zapytać albo badać, gdzie są korzenia, gdzie są same początki Holokaustu. I odpowiedzi są różne. Na przykład w związku z tą słynną debatą Goldhagena, to oczywiście same korzenia Holokaustu leżało według niego w specyficznym charakterze Niemców.
Tak? Chodzi panu o autora książki, której tytuł brzmi Gorliwi kaci Hitlera.
Tak, tak jest, dokładnie.
To jest amerykański historyk żydowskiego pochodzenia, który oskarżył Niemców, nie tylko służących w SS, nie tylko będących członkami NSDAP, ale wszystkich Niemców o zbrodnie.
Tak. I to jest dla wszystkich nie-Niemców w pewnym sensie odpowiedź bardzo uspokajająca.
Ale czy prawdziwa?
W nowoczesnej literaturze fachowej ta odpowiedź już nie jest tak przyjęta owacjami. Nowoczesne badania co do zbrodni w ogóle, co do intensywności zbrodni, raczej szukają te korzenia w samym człowieku, a nie tylko w Niemcu, powiedzmy w ten sposób. Ale po wojnie oczywiście odpowiedzi były też inne. Jest bardzo słynna mowa Thomasa Manna jeszcze w 1935 roku i tam on szukał początki Holokaustu i prześladowania Żydów w Niemczech, zaczynając od czasów Lutera, więc od XVI wieku, ale raczej z reguły, patrząc na literaturę fachową o historii antysemityzmu na przykład, nie tylko w Niemczech, albo w ogóle w Europie, to z reguły te książki zaczynają się z XIX wieku.
Choć apogeum tej zbrodni ludobójstwa to jednak jest II wojna światowa.
Tak. Tak jest.
Czy ta nauka płynąca z doświadczenia Holokaustu została przez nas w Europie jakoś przepracowana? Wyciągnęliśmy z niej wnioski?
No, dobre pytanie. No, ja bym powiedział tak i nie. Ja mam wrażenie, że od lat 90. można zaobserwować bardzo istotną zmianę w przyjmowaniu tego tematu drogą indywidualizacji ofiar. Szczególnie w Niemczech był taki nurt, patrząc przeważnie na sprawców tych zbrodni. To pochodzi oczywiście nie tylko z badań historyków, ale raczej z procesów sądowych i tak dalej, co było rzeczywistością w Niemczech powojennych. Ale od lat 90. było bardzo dużo publikacji, wspomnień, relacji Żydów ocalonych i nieocalonych. I to sprzedawało się w bardzo dużych nakładach. To znaczy, pod tym względem to jest bardzo duży i znaczący wzrost empatii, można tak powiedzieć. Co do tego tematu, to można powiedzieć, że lekcja została odrobiona, ale inne pytanie jest, albo inna odpowiedź. Inaczej brzmi, jeżeli chodzimy o to, jaka będzie przyszłość tego tematu. To znaczy, co Holokaust, albo lekcja, jeżeli tak można powiedzieć, Holokaustu, powie nam za, powiedzmy, 10 albo 15 lat. To znaczy, z rosnącą odległością
czasową,
to ta kwestia po prostu nadal będzie aktualna, albo po prostu odpowiedź trzeba dać ponownie. I teraz mamy raczej na poziomie historii światowej dyskusję, jaką rolę w ogóle Holokaust zajmuje, porównując go na przykład z innymi genocidami na świecie. To znaczy, co Holokaust mówi do mieszkańców Armenii, albo do mieszkańców Kambodży, albo do mieszkańców w Rwandzie. To jest raczej podejście europejskie i co to znaczy na skali światowej, to jeszcze nie wiemy.
W latach nazizmu traktowano segregację ludzi jako wstęp do uśmiercania ludzi. Masowe zbrodnie ludzi psychicznie chorych w szpitalach psychiatrycznych w Niemczech, a także na terenach okupowanych, skłaniają niektórych badaczy do twierdzenia, że masowa zagłada to był specyficzny rodzaj nauki stosowanej. Wcielenie w życie osiągnięć nauki ówczesnego czasu, antropologii, nauk biologicznych. Podziela pan taki pogląd, że można postawić znak równości? Masowa zagłada równa się nauka wprowadzona w życie, w praktykę.
Ja bym powiedział troszeczkę inaczej, tak? No to sięga się dla mnie troszeczkę za daleko, otwarcie mówiąc. No po pierwsze trzeba dodać, że akurat temat tak zwanej eutanazji jest akurat bardzo czarnym rozdziałem, jeszcze nie rozstrzygniętym albo odpowiednio dyskutowanym w społeczeństwie. Nie tylko w Niemczech, bo ten temat w ogóle, tematy, które są związane z niepełnosprawnymi, podlegają po prostu tabuizacji. I to samo dokładnie co do tak zwanej eutanazji, to znaczy uśmiercanie niepełnosprawnych w III Rzeszy. Ale w pewnym sensie pan ma rację ze względu na to, że na samym początku tej akcji eutanazji, już nie mówię o latach 30. oczywiście, bo na przykład w związku z niewystarczającą opieką niepełnosprawnych, oczywiście już wiele tysięcy osób, to trzeba dodać.
Wiele tysięcy ofiar już było.
Już zmarli. Ale chodzi mi o akurat te akcje
masowej zagłady.
Na skali industriali.
Przemysłowe zabijanie.
Przemysłowe zabijanie, tak to jest. I pod tym względem eutanazja jest oczywiście bardzo ważnym i kluczowym pierwszym etapem w kierunku do Holokaustu. Bo naziści sami nie wiedzieli na samym początku, czy w ogóle są w stanie poruszać taką akcję w sensie technicznym, w sensie też organizacyjnym. Czy znajdzie się odpowiednia grupa lekarzy, którzy byli gotowi do uczestniczenia w tej akcji? W ogóle nie było jeszcze odpowiedzi na to pytanie i po prostu pod tym względem to był pierwszy taki egzamin dla nazistów również. I więc pod tym względem ja bym nie powiedział, że to są nauki stosowane, ale według ideologii rasistowskiej, nazistowskiej, to jest oczywiście konsekwencją tej ideologii.
Mam tu przed sobą artykuł niemieckiego psychiatry, profesora Klausa Dernera. o wypieraniu z niemieckiej świadomości mordów popełnionych w Polsce na psychicznie chorych. I on zwraca uwagę na to, że w społeczeństwie niemieckim, a także w środowiskach naukowych, bardzo długo ten temat zbrodni dokonanej na ludziach umysłowo chorych był wypierany z umysłu, z pamięci historycznej. Dopiero w 1967 roku, jak on pisze, on sam, Klaus Derner, ogłosił artykuł na ten temat w czasopiśmie naukowym. I to było pierwsze przypomnienie tego, co działo się w latach nazizmu. Minęło jeszcze wiele lat, bo dopiero w 1982 roku opublikowano w specjalistycznym czasopiśmie w języku niemieckim artykuł na temat zbrodni na psychicznie chorych w Polsce. Czy dziś, pana zdaniem, te zbrodnie już powróciły do świadomości społeczeństwa w Niemczech?
Do świadomości społeczeństwa raczej nie. No ja bym powiedział, że wśród fachowców, historyków, ten sam fakt, że mord masowy chorych psychicznie na terenach okupowanych Polski są dość dobrze znane. To już na podstawie publikacji ostatnich lat i tak dalej. To jest ogólnie znane, ale świadomości społecznej albo ogólnej chyba ten temat jest w ogóle nieznany. To można podkreślić z pewnością. I trzeba dodać może jeszcze jedno, że w ogóle temat eutanazji, sam fakt, że naziści mordowali też niepełnosprawnych, nie jest za bardzo dobrze znane w społeczeństwie Niemczech. Wszyscy wiedzą, że naziści mordowali podczas Holokaustu Żydów, może opozycjonistów, cyganów i tak dalej, homoseksualistów również, ale w gruncie rzeczy niepełnosprawni są ostatnią grupą ofiar, którzy nie są przyjęci jako ofiary III Rzeszy. I to jest ogromna luka do dzisiaj i dlatego po prostu dyskutuje się teraz i debatuje się tak intensywnie w Berlinie, czy warto pomyśleć o tym, w jakiej formie i czy w ogóle w jakiej formie są albo możliwości są do upamiętnienia tych ofiar III Rzeszy.
A były to pierwsze ofiary tej przemysłowej metody zabijania.
Tak, tak. Co do tych form przemysłowych, to akurat byli pierwsze ofiary. I trzeba jeszcze dodać, zaczęli naziści od dzieci. To znaczy przed rozpoczęciem oficjalnej akcji T4, no to jest według adresu tej centrali, Tiergartenstraße nr 4, przed rozpoczęciem tej akcji zaczęli zabijać dzieci chorych poniżej trzeciego roku życia.
A z czyjej inicjatywy, to znaczy na czyj wniosek to się działo? Rodziców?
Raczej nie. No oczywiście też mamy przypadki w aktach, że nieraz rodzice
sami prosili
otwarcie
o śmierć?
Poprosili, ale oczywiście to nie jest reguł i wręcz przeciwnie, że wszystkie te aktywności pochodziły z odpowiednich struktur albo w partii, albo organizacji typu SS.
Zbrodniarze nie mieli tylko czarnych mundurów z opaską,
nie.
Z hakenkreuzem i rewolwer w ręce. To
nie.
Byli też ludzie w białych kitlach.
Raczej bieli.
Profesorowie tak. Z muszką
raczej
pod krawatem.
Byli w bieli w kitlach, tak.
Jeden z historyków niemieckich, Detlef Peukert, postawił taką tezę. Hadamar. To jest miejscowość w Hesji chyba. Mm-hmm, tam
tak
był
jest.
Duży szpital psychiatryczny.
Mm-hmm.
Hadamar poprzedza Auschwitz. Czyli zbrodnia rozpoczęta w Hadamar, w szpitalu psychiatrycznym, ma finał w obozie zagłady w Auschwitz.
Tak można powiedzieć. Po pierwsze trzeba podkreślić, że w Hadamarze też była komora gazowa. To znaczy ta metoda przemysłowa mordowania ludzi. I po drugie, są bardzo ścisłe związki między akcją eutanazji a Holokaustem. Po pierwsze, akcja eutanazja została przejęta do obozów koncentracyjnych i tam chodziło oczywiście nie tylko o uśmiercania ludzi psychicznie chorych, ale w ogóle chorych, to znaczy niezdolnych do pracy.
I a także drugiej, tych, którzy ze względów rasowych nadawali się do wytępienia, czyli byli skazani.
Tak, częściowo. Nie tylko pod warunkiem, że nie byli zdolni do pracy. I to jest akurat to samo w tych wszystkich klinikach, tam w tej drugiej fazie eutanazji, to znaczy po 1931 roku i w tej liczbie też tutaj w Obrzycach, w Międzyrzeczu, gdzie decyzja nad śmiercią albo nad życią zależała od tego, czy pewien człowiek jeszcze jest zdolny do pracy, czy nie. I drugi związek między eutanazją a Holokaustem tkwi w tym, że część personelu akcji T4 została przejęta przez tak zwaną akcję Reinhardt. I akcja Reinhardt to akurat są te obozy zagłady w Treblince, w Bełżcu i w Sobiborze.
Można byłoby tak powiedzieć, że ci, którzy zdobywali pierwsze doświadczenia, po polsku się mówi, zdobywali ostrogi w szpitalach psychiatrycznych, uśmiercając chorych psychicznie, potem zajęli się tym w obozach zagłady.
No tak można powiedzieć. No dysponowali już odpowiednimi doświadczeniami. No tak, tak niestety trzeba naprawdę powiedzieć.
A jak sobie poradzono z problemem moralnym wtedy? Dziś trudno sobie wyobrazić, żeby człowiek, który ma tytuł doktora, jest w białym kitlu, jego obowiązkiem zgodnie z przysięgą Hipokratesa jest nie szkodzić ludziom, a pomagać, decyduje się na udział w zbrodni.
No po pierwsze, no co wiemy ze wszystkich badań nad sprawcami tych zbrodni, to stan wiedzy albo wykształcenia nie gra żadnej roli. Tytuł naukowy nie przeszkadza w uczestniczeniu
w zbrodni.
Ale nie pomoże po prostu, żeby mieć tam pewien próg, żeby kogoś odstraszyć od takich zbrodni. W organizacji SS na przykład, organizacji tak zwanych Einsatzgruppen, to też wszyscy byli ludzie po doktoracie. To znaczy być po doktoracie i intelektualista, no to są zupełnie różne rzeczy i to trzeba najpierw przyjmować. Nadal dość mało wiemy o motywacjach sprawców. Oczywiście są te stare argumenty, że dostali ordery i po prostu...
Albo rozkaz.
I oczywiście ten argument, że nie mieli tam żadnej możliwości przeciwstawić rozkazom. Ale po wojnie, podczas procesów sądowych, nie było możliwe przytaczać przynajmniej jeden przykład, że ktoś, który mówi nie, tego nie będę zrobił, potem...
Cierpiał albo miał
poważne kłopoty albo konsekwencje. Nie ma żadnego przykładu. To dużo mówi o naturze samego człowieka.
Czy ma rację wobec tego Hannah Arendt, autorka tej sławnej książki Eichmann w Jerozolimie? Ona to sformułowała o banalności zła, to twierdzenie.
No tak, ja bym to nie nazwał banalności, ale przecież... Chyba jest coś w tym, że mniej więcej każdy jest w stanie to zrobić. A jeżeli nie każdy, to przynajmniej znajdzie się odpowiednia grupa chętnych do wszystkiego. Tak? I wszystkie inne genocidy albo mordów masowych na świecie, to dotyczy oczywiście nie tylko Holokaustu. Chyba mówią w tym samym kierunku, niezależnie czy to jest w Armenii, w Ruandzie i tak dalej, to znaczy przez indoktrynację można bardzo dużo uzyskać, no oczywiście w interesach pewnego reżimu i w tej liczbie również Trzeciego Rzeszy.
Wracam jeszcze do cytowanego Klausa Dernera, psychiatry niemieckiego. Twierdzi on, że poprzez masową zagładę psychicznie chorych złamana została zachodnioeuropejska tradycja oparta na poszanowaniu indywidualności istoty ludzkiej. To już można było pójść łatwą drogą, uśmiercając nie tylko jednostki, ale duże grupy, wręcz całe narody. Czyli przełamano taką moralną barierę, zabijając psychicznie chorych.
No jeżeli rozróżnimy różne etapy, to trzeba powiedzieć, że w okresie międzywojennym podobne nurty eugeniki, albo przynajmniej debaty o eugenice, miały miejsce oczywiście w wielu innych państwach.
Eugenika w ogóle zaczęła się w Anglii.
Właśnie, w Anglii i nawet są podobne
prawne rozwiązania,
formy legislacji.
Na przykład dotyczące sterylizacji.
Na przykład Stanów Zjednoczonych co do na przykład przymusowej sterylizacji. Tak? Ale oczywiście na tym punkcie narodowi socjaliści nie
zatrzymali się.
Nie zatrzymali się, tak? I w tym problem, i to trzeba wyjaśnić oczywiście. Ale w pewnym sensie naprawdę można powiedzieć, jeżeli eutanazja był pierwszym etapem, to z Holokaustem było już nieco łatwiej, tak? To w pewnym sensie naprawdę otworzyło drogę na jeszcze większą zbrodnię, albo na jeszcze innej skali, to znaczy na skali całego narodu.
A czy dzisiaj możemy operować jakimiś danymi liczbowymi? Czy mamy zebraną dokumentację tak dokładnie, że wiadomo, ile osób psychicznie chorych uśmiercono, ile osób poddano przymusowej sterylizacji?
dokumentacja jest bardzo kiepska. Po pierwsze, eutanazja w pewnym sensie zaczęła się już od tych sterylizacji przymusowych, na skutek którego już zmarło kilka tysięcy osób podczas lat 30. I oczywiście według niewystarczającej opieki. I to trzeba by było doliczyć jeszcze do ogólnej sumy ofiar eutanazji albo eugeniki w III Rzeszy. Co do eutanazji w węższym sensie tego słowa, to znaczy tej akcji tak zwanej T4 od lata 1939 roku, to mamy tylko jedną liczbę, mniej więcej dokładną. To jest liczba do sierpnia 1931 roku, to znaczy w tym pierwszym okresie, i ta liczba brzmi około 70 tysięcy osób. Ale podczas tej drugiej fazy, to była faza po protestach ze strony Kościoła katolickiego, ze strony Kościoła protestanckiego w Niemczech, to druga faza była jeszcze przeprowadzana w większej tajemnicy. I odeszli naziści od komór gazowych w Hadamarze na przykład do uśmiercania zastrzykiem. I już bez większych inicjatyw ze strony centrali berlińskiej, ale z inicjatywy raczej gauleiterów i władz lokalnych. Ale przecież skuteczność była mniej więcej to samo, ale co do tej drugiej fazy, to znaczy do końca wojny, do marca, do kwietnia nawet, 1935 roku, te liczby ofiar możemy tylko oszacować i w literaturze mniej więcej przyjęta jest jedna liczba, że ogólnie można wszyscy razem wzięci mówić o około 200 tysięcy ofiar całej akcji.
Czy szpital w Obrzycach to jest typowy przykład eutanazji ludzi chorych psychicznie?
Obrawalde, czyli Obrzyce, jest dobrym przykładem co do tej drugiej fazy. To znaczy w pierwszej fazie do lata 1931 roku nie było mordów na tej skali przymusowej, ale potem zastrzykiem, pod tym względem to Obrawalde jest bardzo ważnym nawet przykładem mordu masowego. I to oczywiście jest ze strony Berlina bardzo ważnym centrum mordu, bo dużo pacjentów pochodziły z Berlina.
Szacuje się, że zabito tam około 10 tysięcy
tak,
ludzi.
Tak, ale mamy niestety tylko około 4 tysięcy akt pacjentów.
A co się stało z resztą?
Chyba część tych akt została zniszczona. W odniesieniu do części pacjentów w ogóle nie było napisane, kiedy oni zostali pomordowani. To znaczy w ogóle sam problem już leży w tych aktach albo w tych księgach zgonów. Bo jeżeli tam zanotowali tylko co trzeciego pacjenta, to nie wiemy dokładnie, kto w ogóle padł ofiarą tej akcji.
Ale przecież w księdze w odpowiedniej rubryce nie pisano zamordowany.
Nie, oczywiście
pisano
nie.
Pisano jakiś inny
tak,
powód śmierci.
Tak. Ale to wyraźnie widać na przykład, jeżeli ktoś żył w jakiejś instytucji albo w klinice dla umysłowo chorych na przykład w Niemczech przez długie lata i został przetransportowany albo powiedzmy wprost deportowany do Obrzyc, powiedzmy pod koniec maja 1943 roku i tydzień później przez przypadek zmarł, no to z jakiego powodu można powiedzieć i zapytać. I takich przypadków mamy setki i tysiące, ale no akt jest 4000, to znaczy w rzeczywistości i tak będziemy mogli zrekonstruować los tylko 40% tych ofiar.
A reszta pozostaje już na zawsze tajemnicą?
Tak, i tylko i wyłącznie w tej liczbie oszacowanej.
Czy to jest jeden z elementów tego projektu Topografia terroru, zagłada osób chorych psychicznie?
Ja wspomniałem już, że w związku z Holokaustem mamy do czynienia z nowym nurtem, powiedzmy, to znaczy z indywidualizacją ofiar. To chcemy teraz wiedzieć dokładnie, kto i kto ta ofiara na przykład nazywała się i gdzie mieszkała przed wojną i tak dalej, i tak dalej.
Chodzi o to, żeby wydobyć ich z tych masowych grobów, gdzie
tak,
były anonimowo
tak,
chowane.
Tak. Żeby po prostu odciągnąć się troszeczkę od tych liczb, bo wszystkie te liczby, 10 tysięcy albo 5 milionów, albo 6 milionów i tak dalej, to nam nic nie daje, nic nie mówi. Ale indywidualny los, indywidualne życie człowieka. To jest coś zupełnie innego. Ale zresztą spotykamy się z następnym problemem, a to jest mianowicie to, że dokumentacja nawet wspomnień i relacji ofiar jest bardzo skromna. To znaczy w odniesieniu do Holokaustu mamy do dyspozycji kilka tysięcy wspomnień i relacji ocalonych. Co do ofiar eutanazji, to w najlepszym przypadku kilkadziesiąt. Co do Międzyrzecza na przykład, to ja osobiście znam tylko jedną relację.
Kogo?
Nazwiska nie pamiętam, ale akurat przynajmniej była opublikowana po niemiecku. Tak. Mm-hmm. Uciekł ten człowiek w 1934 roku, tam z pomocą jego ojca. I to akurat zostało opublikowane w Niemczech, po niemiecku akurat. I to będzie duży problem z takim projektem, jeżeli chcemy przybliżyć czytelników z ofiarami, bo tabuizacja tematu żywa jest nawet w rodzinach ofiar. Nie tylko w społeczeństwie ogólnie, ale nawet i do dzisiaj w rodzinach ofiar.
Eureka! Eureka! Czyli w stronę nauki.
W tym wydaniu audycji to już wszystko. Zapraszam za tydzień. Konrad Stanglewicz.
Eureka! Eureka! Czyli w stronę nauki.